nie taka sztuka straszna, jak ją malują.
W dzisiejszym odcinku razem z Tomaszem Woźniakiem próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co później po studiach z takim absolwentem. Jak wspomniałam, ja kończyłam rzeźbę i dla wielu moich bliskich wydawało się być to strasznie niepotrzebne i archaiczne, no bo co niby po tym można robić?
Pomniki.
Pomniki. To i tak dobrze, ale to wiesz, też trzeba się gdzieś załapać, mieć pracownię co najmniej taką, która takie pomniki będzie tworzyć. A ja trafiłam na staż do pracowni jubilerskiej. I to była najlepsza przygoda w moim zawodowym życiu. Powiem ci, że jak robiłam na studiach bardzo duże rzeźby, tak tutaj w pracowni...
2 na 3 milimetry.
Tak, musiałam się bardzo zmniejszyć i mało tego, nauczyło mnie to bardzo dokładności. Zupełnie inaczej mogłam spojrzeć na formę przestrzenną. I to była super rzecz.
Dobrze, a kto zwykle pracuje w takiej pracowni jubilerskiej? Gdzie, co trzeba skończyć, żeby pójść do jubilera?
Wiesz co, ja myślę, że te pracownie, które teraz są, to są takie, wiesz, przekazywane z dziada, pradziada. To był najpierw ojciec, później syn się uczył tego fachu i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś to są duże, nieduże firmy rodzinne. Natomiast wiesz, takie duże korporacje, które już mają masowe sprzedaże w każdej galerii handlowej, znajdziesz ich wyroby, no to tam zasiadają już chyba projektanci. Prawda?
Ale projektanci po czym? Po wzornictwie? Po rzeźbie?
Mogą być po wzornictwie. Są też przecież studia z projektowania biżuterii, takie kierunki. Chyba w Łodzi, z tego co kojarzę.
No właśnie o to pytam, bo nie wiem, zupełnie nie jestem zorientowany w tym temacie, pewnie jak znakomita większość naszych słuchaczy, więc pozwól, że będę rzecznikiem naszych słuchaczy i cię zapytam, hej, skąd się biorą złotnicy?
No właśnie, złotnicy też się biorą albo ze szkół, albo właśnie kończą taki staż u takiego mistrza złotnictwa. Bo jak ja wtedy robiłam staż u tego pana, to ten pan z wykształcenia był ichtiologiem, czyli zajmował się zawodowo rybami, a z czasem gdzieś tam zaczął zajmować się też złotnictwem, bo najpierw, skoro fascynował się rybami, to robił sobie takie srebrzyki do łowienia i później zobaczył, że ktoś to zamówił, później gdzieś tam zgłębiał technologię, rozbudowywał mu się warsztat, zdobył dyplom plastyka, później mistrza złotnictwa i tak dalej, i tak dalej. Więc jego droga była zupełnie inaczej poprowadzona. Bardziej jako rzemieślnik niż jako artysta.
Można i z tej strony dojść. No, natomiast jeśli ktoś jest absolwentem malarstwa, no to musi sobie zadać pytanie, co będzie robił po tych studiach, w którą stronę pójdzie, bo ma do wyboru. Albo zapełniać galerię landschaftami, które zejdą za paręset złotych i oczywiście będzie na to duży popyt, czy robić swoje, wystawiać w takich galeriach mniej komercyjnych, a bardziej prestiżowych i liczyć na to, że zostanie taką bogacką, taką Agatą Bogacką albo Wilhelmem Sasnalem na przykład, którzy zdobyli rynki międzynarodowe. Są oczywiście znani u nas i kolekcjonerzy w Polsce kupują ich pracę. Natomiast trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że w naszym kraju, o czym bardzo wiele razy mówiliśmy już w tej audycji i w różnych innych pokrewnych audycjach na antenie tego radia, w tym kraju mieszkają ludzie, którzy są bardzo słabo wykształceni plastycznie. W związku z tym rynek sztuki, który jest zapełniony tymi takimi łatwymi w odbiorze pracami w rodzaju na przykład zachody słońca, martwe natury z kwiatami, to jest podstawa. Natomiast ten rynek sztuki jeszcze niechętnie wchłania takie prawdziwe akademickie malarstwo. Mhm. Jeszcze jest na to czas. Ja bym tutaj chciał zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż nasza demokracja, a w związku z tym ustrój taki prawdziwy, kapitalistyczny, zaczął się mniej więcej 30 lat temu, bo około roku 1990 wraz z przemianami ustrojowymi w naszym kraju. I w związku z tym nastąpiła rewolucja, nastąpiło kompletne przemieszanie tych wartości, które były, obowiązywały do tej pory, a mianowicie regułą było to, funkcjonowało to w ten sposób, że to państwo było mecenasem sztuki. I jeżeli ktoś był w dobrej komitywie, na przykład z Muzeum Narodowym, z Zachętą, czy chociażby z Biurem Wystaw Artystycznych w Olsztynie, to te instytucje kupowały obrazy od twórców i to się nazywało państwowy mecenat sztuki. Mhm. W dzisiejszych czasach oczywiście ten mechanizm również funkcjonuje, ale nie w takim stopniu, bo wtedy to była jakby podstawa, to był jedyny sposób na to, żeby taki malarz mógł zaistnieć na rynku, bo rynek sztuki w zasadzie nie istniał.
No i w zasadzie u nas ten rynek sztuki nie jest taki wypełniony też po brzegi, ale znowuż nie mamy dużo takich marszandów sztuki.
Ale dopiero 30 lat minęło od urynkowienia tej sztuki, w związku z tym nasz rynek sztuki jest rynkiem bardzo młodym. Z jednej strony jest to bardzo dobrze, dlatego że młode i wschodzące talenty mają szansę na to, żeby na tym rynku zaistnieć, a z drugiej strony jest to niedobrze, dlatego że nie ma pozytywnych takich wzorców, jeśli chodzi o zachowania marszandów czy klientów na tym wolnym rynku sztuki. Czyli nie ma jakichś takich nazwisk gigantów, takich na przykład, jeśli chodzi o sztukę współczesną, jak na przykład Willem de Kooning, Holender na zachodzie, czy na przykład Andy Warhol, czy na przykład Jean-Michel Basquiat, żeby na przykład wymienić tutaj takich pierwszych, którzy mi przychodzą do głowy, którzy się znakomicie sprzedają. No nie mamy takich nazwisk. Do powszechnej świadomości przebijają się takie nazwiska jak Wojciech Fangor, czy na przykład Magdalena Abakanowicz. I to są nazwiska, które również są obecne gdzieś na rynku sztuki w Polsce, ale głównie z tego powodu, że nazwiska te zostały wypromowane na Zachodzie, że Zachód się zainteresował tymi artystami i dopiero w Polsce, kurczę, mamy kogoś takiego? Hej, no to może ja bym kupił takiego Fangora do salonu, bo jest ładny. A Bakanowicz to sobie nie postawi, bo nie mam gdzie, nie?
Ale wiesz, później patrzą ceny i oho, to już wiesz, to już...
A właśnie, trzeba takich nowobogackich przyzwyczaić do tego, że im więcej kosztuje Fangor, tym lepiej. Bo jest to wtedy lokata kapitału.
No tak, ale jest coś w tym, że póki nas nie docenią na Zachodzie, to tutaj w Polsce nie zwracamy na to uwagi. No ale to jest właśnie ze względu na to, co powiedziałeś. Jesteśmy jako naród słabo wykształcony plastycznie i my po prostu nie wiemy, co jest dobre.
I mamy słabo rozwinięty rynek sztuki jeszcze.
Tak.